Komisja śledcza do spraw wyborów kopertowych przynosi ciekawe ustalenia. Nie dało się przeprowadzić drugiej tury wyborów korespondencyjnych. Nawet nie próbowano się do nich przygotowywać. To jak miało to wyglądać? Czy miano ustawić pierwszą turę tak, by nie trzeba było przeprowadzać drugiej? Nad tym zastanowimy się za chwilę z pastorem Pawłem Chojeckim. Powiemy też o tym, jak Donald Tusk zwalnia pracowników z kancelarii, o tym, jak minister Sienkiewicz blokuje niepotrzebne budowy oraz powiemy o odpowiedzi Elizy Michalik panu Stanowskiemu. Idź pod prąd na żywo. Zapraszam. I witam w studiu pastora Pawła Chojeckiego, redaktora naczelnego telewizji Idź
Pod Prąd. Witam ciebie, witam państwa bardzo serdecznie.
Wczoraj przesłuchania w Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych zeznawali Kukiz i pan Sachajko. To były takie przepychanki i wzajemne uszczypliwości. Ale Tomasz Dzikot, prezes Poczty Polskiej za czasu właśnie wtedy wstawiony na te wybory kopertowe, powiedział ciekawe rzeczy, potwierdzając też zeznania poprzednich, swoich poprzedników, którzy wcześniej zeznawali, że to nie było możliwe przeprowadzenie drugiej tury w tej formie, w tym czasie. On powiedział, że nawet się nie bardzo szykowali.
Nie było możliwości fizycznej przeprowadzenia tej operacji, bo to trzeba by nowe karty do drukowania. Musiał być wynik pierwszej tury, nowe karty do...
Czyli najpierw trzeba te karty tam by się zebrało, zliczyć, mieć wyniki.
Oficjalny wynik
rozpakowywać to jeszcze dłużej. Oficjalny wynik, dopiero
potem
mamy nowe karty.
Potem drukujemy nowe karty, rozsyłamy. Także po prostu te dwa tygodnie po prostu bez żadnych szans przeprowadzenia czegoś takiego. Stąd mamy jasny wniosek, że PiS planowało wygrać w pierwszej turze, a jeśli planowało wygrać w pierwszej turze przed wyborami, to albo prorocy, albo oszuści. Co wybierasz?
Zobaczmy, co powiedział pan Tomasz Dzikot.
Jak pan się odniósł do tej drugiej tury wyboru, powiedzieć nam, jak to pan potrafił sobie w głowie ułożyć, że rozmawiacie tylko i wyłącznie o przeprowadzeniu pierwszej tury wyborów i o kosztach, a co z drugą turą, bo nawet w pismach waszych i dokumentach w ogóle nigdzie się to nie pojawia, ani w żadnym kosztorysie, ani w żadnych planach, nie ma drugiej tury.
No dlatego właśnie w tym piśmie, które pani poseł przed chwilą cytowała, tam jest mowa o koszcie pierwszej tury, organizacji jednej, pierwszej tury wyborów. No dlatego też właśnie, że Poczta Polska w zakresie całości zadań, które były do przeprowadzenia, nie była w stanie państwu polskiemu pomóc, co nie oznaczało, że druga tura była niemożliwa do przeprowadzenia. Tylko musiałbym tutaj troszkę rozwinąć się, jeżeli pani pozwoli, bo tam jest tak. Co się składa na organizację drugiej tury wyborów? W drugiej turze my widzieliśmy na pewno tak, że na doręczenie pakietów wyborczych do wyborców w kraju Poczta Polska potrzebuje przy dołożeniu naprawdę ponadstandardowych wysiłków, powiedzmy 4 dni. 4 dni, może 3, ale tak naprawdę raczej bardziej chyba 4 na doręczenie pakietów wyborczych. I to jest pewnie coś, co Poczta Polska była w stanie zrobić. Natomiast zupełnie inną kwestią jest kwestia wydrukowania kart wyborczych i kwestia pakietowania i skompletowania pakietów wyborczych. Wedle rozpoznania, wedle wiedzy fachowej pocztowców, firmy w Polsce nie były w stanie takiego zadania wykonać w ciągu kilku dni. No bo pamiętajmy, że jest jeszcze kwestia policzenia głosów z pierwszej tury, prawda? Głosy z pierwszej tury byłyby liczone, pewnie ten proces byłby nieco bardziej długotrwały niż normalnie, bo wymagałby się otwarcia kopert, więc pewnie byłoby to bardziej skomplikowane. Potem jest kwestia wydrukowania kart i kwestia skompletowania pakietów. Ja mogę powiedzieć, że nie wiem jak Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, ale ten proces u nich wydruku też trwał całkiem długo, że firmy według rozpoznania Poczty Polskie nie były w stanie tego procesu wykonać w ciągu powiedzmy 3 dni pakietowania. po doręczeniu kart. Co nie oznacza, że ten proces był niewykonalny. Być może były jakieś firmy na terenie Unii Europejskiej, które były w stanie wykonać tego typu proces. Być
może były inne rozwiązania. Nie spekulujmy, bo wie pan,
ja tego nie wiem. Ja mówię tylko, że Poczta Polska w zakresie swoich zadań nie była w stanie tych samych zadań dla drugiej tury wykonać. Dlatego też podkreślaliśmy,
dlatego
że nasze
właśnie
kalkulacje dotyczą pierwszej tury.
Że druga tura była po prostu niewykonalna i to jest naprawdę dosyć poważny zamach na demokrację, planować takie przedsięwzięcie jak wybory w państwie prawa i nie zaplanować w ogóle drugiej tury, bo my z przesłuchań wielu świadków wiemy już, że druga tura po prostu była niewykonalna w terminie i właściwie tak naprawdę dowodem na to największym jest to, że nikt się po żadnej stronie tych decydentów nawet nie pochylił nad tym, jak miałaby być rozwiązana. Nawet takich rozmów roboczych nie było, bo celowo w szczegółach o to przypytywałam świadków.
Nie było rozmów o drugiej turze nawet.
Firma z Marsa mogła to zrobić, no ale nie bardzo jest, jak do niej się dodzwonić.
Może
przez ktoś... papieża, nie wiem, w przez
Polsce,
zero.
W Polsce żadne firmy nie były w stanie tego zrobić, ale może ktoś może. Był, to by zrobił.
No tu pani posłanka ładnie powiedziała, no przerwijmy te spekulacje durne, bo tu nic z tego nie wynika. Oczywiste jest, że w czasie, kiedy no, Polacy byli no, mocno przestraszeni przynajmniej, na pewno cierpieli różne dolegliwości związane z COVID-em, stracili też wielu bliskich i tak dalej, w tym czasie Szajka pod wodzą Kaczyńskiego myślała, jak okraść Polskę, i tu mamy aferę respiratorową, to, która jest, no, można powiedzieć, taką jedną z większych, ale też na przykład szpital covidowy Wrocław też, że tak powiem, niczego sobie afera i jeszcze naprawdę setki afer i rozkradania pieniędzy publicznych. Mówiliśmy też o aferze katolickiej, czyli nielegalny wywóz, ograbienie Polski z bardzo cennych wtedy materiałów i wysłanie kilku tirów praktycznie poza jakąkolwiek procedurą do obcego państwa, do Watykanu. Podobnie jak wcześniej ogołocono Polskę z zapasów strategicznych jeszcze w poprzednim roku pod koniec, wysyłając do komunistycznych Chin, nie wiadomo po co, nasze zapasy maseczek i tak
dalej. A potem wysłaliśmy samolot, który wrócił pusty.
Albo na
Chin, a no potem jeszcze jeden też, jeszcze jeden, akurat pełny, ale zapłacony, ale
także
jeden,
widać,
który
że,
handlarz bronią znany wysłał, był pusty.
Że rabunek państwa, kompletnie nieporadzenie sobie z ochroną obywateli przed chińskim tym koronawirusem, błędne decyzje, przeróżne i głupie, no to już wielokrotnieśmy o tym mówili, zakaz wchodzenia do lasów, parków i tak dalej. Do tego jeszcze w ramach tych ustaw covidowych zapewniono sobie bezkarność, bo wszędzie wpisywano różne tam takie rzeczy, żeby nie odpowiadać karnie za to, co zrobiono w czasie covidu i w ogóle jakieś takie dziwne, inne rzeczy wpychano, których do innych ustaw nie bardzo jak było wepchnąć, no to tu
a
również.
A fundusz covidowy to poszło wszystko.
To już w ogóle szkoda gadać, czyli mamy rabunek państwa, mamy zagwarantowanie sobie bezkarności, czyli w jakiejś szajce mafijnej, w ogóle brak jakiejś troski o obywateli, przecież te wybory w końcu też organizowali, mówili, że tu COVID-u nie będzie, a na jesień było straszne żniwo, wiele tysięcy zgonów, także mają za nic życie obywateli, no a teraz wiemy, że oni mają za nic, można powiedzieć, ustrój państwa, konstytucję, demokrację, że oni chcieli sobie, można powiedzieć dosłownie, wydrukować wybory. Jakiś tam taki jest ich przygłup, taki, czekaj, Wójcik, nie? Czy co on mówił, że przecież jak to? To przecież można było wysłać od razu w pakiecie pierwszej tury
i
od razu druki do drugiej tury. Ja nie wiem, czy on jest jełopem? Czy oni rzeczywiście, rozumiecie, bo to trzeba by pierwsze i drugie miejsce w pierwszej turze mieć już wiedzę o tym.
Może teoretycznie można by też na drugiej karcie wszystkich kandydatów i tylko, że ludzie już będą wiedzieć, kto wygrał, to sobie zaznaczą któregoś z tych dwóch.
No tak, ale to on tego nie powiedział i zresztą no to po co coś takiego robić.
Ale
także
tutaj pan, tu były prezes poczty, mówi, że nie było takiego planu.
W ogóle nie było planu. No, tylko był plan pierwsza tura, Duda ma wygrać, nie? Moim zdaniem to już jest dowód na fałszerstwo wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Planowane, tu było planowane fałszerstwo wyborcze. Widać, jak bardzo im zależało na tym, żeby Duda wygrał wybory. Oczywiście, żeby nie przeszkadzał im w procesie legislacyjnym, żeby podpisywał wszystkie ustawy, które tam Kaczyński i jego mafia przeprowadzą przez Sejm i Senat. Ale też myślę, że to, co widzieliśmy ostatnio, o tym też pisowcy myśleli. A jeśli by się noga powinęła? No stąd przecież tą bezkarność wprowadzali w ustawy covidowe, a mówię, a jeśli by już nawet wszystko zawiodło, jakiś prokurator uczciwy by się znalazł, czas, wiesz, żeby się nie przedawniło, sędzia jakiś uczciwy i tak dalej, i tak dalej, i to wszystko by było i zostalibyśmy skazani, to wtedy Andrzej wszystkich hurtem ułaskawia. Żeby,
no
pokazać,
się...
żeby pokazać, że ten plan to stało. Nie jest jakaś fantasmagoria, wystarczy pokazać ogórkową. Nie mówię o zupie, tylko o takiej laleczce, która występowała najpierw tam gdzieś w SLD, przy Oleksym, tam gdzieś przy Millerze chyba jeszcze, a potem nagle przy Kaczyńskim i ten starzec jej się też spodobał. No i w nagrodę za poparcie PiSu wylądowała w telewizji no publicznej, to dobrze, tak, nie, w publicznej, tak, telewizji wylądowała i tam objęła resort dziennikarki. Dokonała tam jakiegoś zniesławienia, już nie pamiętam, o co chodzi, dostała karę chyba 10 tysięcy i poleciała do Dudy, żeby ją ułaskawił, nie? Żeby ją ułaskawił. Także to, że cała ta, no nie wiem jak to nazwać, ta grupa trzymająca władzę z PiSu po to potrzebowała Dudy, żeby w ostateczności nie wylądować za kratkami, no to widzimy po tym, co się działo w sprawie ogórkowej, w sprawie Wąsika i Kamińskiego, a to oczywiście dopiero jakiś tam taki wierzchołek góry lodowej, nie? Czyli ten gang pisowski planował fałszerstwo wyborcze. No i teraz pytanie już do was. Jeśli planował fałszerstwo wyborcze na wiosnę, te wybory kopertowe, gdzie już ustawiony by miał być zwycięzca w pierwszej turze, to jak wyglądały te wybory, które jednak się odbyły? Czy one też nie zostały sfałszowane? Przecież ta sama banda je organizowała.
Wcześniej zeznawał wcześniejszy prezes poczty, Przemysław Sypniewski, który mówił, że no, próbował mówić tam ministrowi wszystkim, że no, nie da rady i tak nie będzie tych wyborów. No w końcu się podał do dymisji i wstawili tego z Dzikota, który już mówił, że no, spoko, damy radę, wszystko się tam zrobi. Po czym no, teraz zeznaje, że jednak nie wszystko by się dało zrobić.
I teraz tak, albo on jest taki kropnięty i nie wie, że wybory powinny mieć dwie, przynajmniej przygotowane powinny być na dwie tury, że on jest jakoś cięty na umyśle, albo on się godził brać udział w działaniach zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej zamach na ustrój Rzeczpospolitej. Nie? To tu nie wiem, czy takie pytanie padło, ale no, ja od razu mam takie jakieś skojarzenia.
No już pierwsza tura wygląda wątpliwie. W tych poprzednich zeznaniach mieliśmy, że też pewnie by nie dało rady. Ten pan mówi, że tu do tego byli przygotowani, mieli zespoły, tam po 20 tysięcy zespołów po dwie osoby do dostarczania. Był jeszcze plan, żeby w ogóle Poczta Polska wstrzymała inną działalność, żeby tylko z wyborami się zajęła przez ten tydzień i wtedy by dostarczyła te pakiety. Może to nawet by i była prawda, przy czym no jak się kogoś nie zastanie, no to by zostawiała wizo. Coś tak
wiesz,
nie było powiedziane.
Protestów wyborczych mogłoby być nieskończenie wiele, można powiedzieć.
Tak.
Także no wprowadzenie bałaganu, ale mówię, to było oczywiste, że oni tam chcą wprowadzić bałagan. Ja się tylko zastanawiam, no dlaczego do tej pory nie ma wprowadzonego jakiegoś sensownego systemu głosowania przez internet. Przecież to by i rozwiązało te wszystkie ich sprawy. I ja mam odpowiedź na to, bo PiS chciał wyborów kopertowych, chciał właśnie udziału Poczty Polskiej, czyli już agencji no, pisowskiej, rządowej, można tak powiedzieć. Oczywiście każdy tam naczelnik odpowiedniego szczebla dostałby odpowiednie przykazy i ustne, nie byłoby na papierze i listonosze mieliby prawdopodobnie też jakieś zadanie powiedzieć ciepłe słowo o prezydencie Dudzie i powiedzieć tam starszym paniom, emerytom, że prezydent Duda na tej liście, którą tam pani będzie, to jest na pozycji tam numer tej i tej i no co się tam będziemy szczypać, nie? Czyli jest to oferta do elektoratu starszego i wiejskiego. Gdyby dopuścić do wyborów też w systemie informatycznym, no to wiemy, że będzie bardzo młody elektorat, no dużo, w dużej przewadze brał udział, no i wtedy, zobaczcie, wygra albo ta partia, albo tak. Zależy, jaką metodę głosowania wybierzemy. Stąd myślę...
Bo jeszcze była opcja, że do skrzynek, no ale to już... No bo jak, nie, żeby nie osobiście, bo tam się zaraża, tego, no to do skrzynek. No ale w skrzynce, no to ktoś, jeden tam będzie wiedział, że ma, drugi nie. Skrzynki przeróżnie wyglądają, w blokach nieraz da się ręką wyjąć z każdej skrzynki, bez kluczyków.
Albo deszcz zaleje, no też się takie rzeczy zdarzają. No.
To jeszcze tak, niektórzy nawet nie mają tych skrzynek, no to wtedy już trzeba...
Rzucić no, przez płot.
Przeróżne rzeczy. No bo jest inna sytuacja, kiedy jest tam możliwość korespondencyjna, że człowiek się zgłasza, chce korespondencyjnie, przyślą mu ten tam pakiet, to zwykle już jednak wcześniej wiadomo, kto jest tym
kandydatem.
No tak,
Polonia no przez pewien czas miała taką możliwość.
Sam chce, no to wie, że przyjdzie, sobie odbierze, wyśle pocztą i okej. Okay. No a tutaj wszyscy mieli to zrobić pocztowo. 30 milionów tych pakietów miało być w jednym czasie rozdysponowane. Nie, no to po skrzynkach pocztowych.
Myślę, że PiS przygotowując te wybory jednocześnie przygotował się na liczenie głosów. Bo tu wiecie, nie byłoby komisji już i tak dalej. Nie wiem, jak oni to liczenie głosów chcieli zorganizować.
No miało, na pewno... Nie miało być odsyłane, tylko ludzie mieli to dostać do skrzynek, potem sobie wypełnić i pójść do z punktów tam urny, miały być porozmieszczane przy punktach wyborczych, czy mobilne też. Trochę podobnie jak teraz, tylko bez tych całych pomieszczeń.
Ale wiemy dobrze, że w tych warunkach covidowych system kontroli niezależnych tam dziennikarzy, tych wszystkich, całej tej procedury byłby szczególnie utrudniony. Byłoby pewnie więcej czasu do namysłu nad tymi listami, a na przykład...
No, trzeba rozpakować,
a na przykład patrzysz i jest, ktoś rozpakowuje, patrzy, jest na Trzaskowskiego głos, nie? I patrz, o patrz, tu wypadł mi do kosza, no i co? Rozumiesz, że już nawet nie trzeba, bo normalnie no to w tych komisjach...
Normalnie każdy się podpisuje, że odebrał. No to już wiadomo, że wziął tę kartę, wiadomo ile było wziętych i datum. A tutaj wszystkie są wzięte.
I teraz wiadomo, bo co on poleconym wysyłał, czy jak, nie, no wrzucał do tej tego. I teraz kto wrzucił, kto nie wrzucił. Także nic dziwnego, że ci fachowcy z tej mafii pisowskiej no wiedzieli, że sobie wydrukują wynik wyborczy i nie będzie potrzeba drugiej tury. No tak, ja tylko tak to tłumaczę, no bo przecież nie można tak ważnych wyborów jak wybory prezydenckie w ten sposób potraktować, nie? Gdzie skala możliwości nadużyć jest niepojęcie. Przy zwykłych wyborach przecież jest bardzo duża skala nadużyć i przecież ja tam w różnych tych komisjach przygotowywałem tych różnych tam mężów zaufania czy coś tam. Filmyśmy nawet robili na ten temat, jakie są możliwości fałszowania głosów, czy niszczenia głosów na kontrkandydata, nie? Wystarczy tam kreskę dopisać, krzyżyk i już nieważny głos, nie? I to tym się zajmowali ludzie z różnych partii i tak dalej. Także przy normalnym trybie wyborczym jest ogromna pula czy możliwość nadużyć, no to przy tym korespondencyjnym byłaby do nieskończoności. To tak jak mówię, każdy rząd kradnie, a rząd PiSu do nieskończoności, no.
W końcu wybory odbyły się w trybie, że tak powiem, tradycyjnym 28 czerwca. I była potrzebna druga tura 12 lipca. 51 0,03% na Andrzeja Dudę. Taki był wynik drugiej tury.
No, oficjalnie. Tam, żebym ja tam specjalnie w te wyniki tam się przyglądał, to nie powiem. Już widzimy, jaka klika to organizowała i jakie oni mieli plany na zniszczenie demokracji w Polsce i swobód obywatelskich. To
różnica nieduża. Odpowiedzą za to ci, którzy to robili?
No to jest pytanie rzeka.
Nie będzie więcej takich akcji?
Coraz więcej,
uczciwe wybory?
Coraz więcej dziennikarzy i ludzi komentujących, bo teraz już ta granica dziennikarz, komentator YouTube'owy czy Twitterowy się powoli zaciera. Nie? Nawet powiedziałbym, że większą rzetelność mają komentatorzy YouTube'owi, Twitterowi czy gdzieś tam w jakichś innych jeszcze mediach społecznościowych niż...
Ja bym się... Polemizowałbym.
Znaczy, chodzi mi o to?
Są tacy, może.
O to mi chodzi. Tak, nie, że wszyscy. Nie,
takich, no bo...
Weź, daj spokój. To tam jakiś gość obala dynaturat i też jest komentatorem. Nie, tylko chodzi mi o to, że większe zaufanie uzyskują, dzięki za poprawkę, niektórzy komentatorzy YouTube'owi, Twitterowi, ogólnie internetowi, niż ta sfora profesjonalnych dziennikarzy. Profesjonalnych, no to wiecie, bardziej nocnikarzy, bo już wiemy, że...
No jest to ich profesja.
Jest to ich profesja, najstarsza profesja. Oni bardziej się z tą skumali i brali pieniądze od Orlenów, od różnych
Słyszałem,
innych.
Słyszałem, że najstarszy zawód to elektryk. Bo jak Pan Bóg powiedział, niech się stanie światłość, to już kable mieli położone.
Widzisz?
Ale był też taki elektryk, co został kablem. To różnie.
No, też to się widzę, ci dzisiaj żarty trzymają. Kabel, elektryk, no.
No, zaufanie mamy do
komentatorów. Wiesz, elektrycy by się trochę obrazili, bo on podobno tylko woził wózki, te akumulatory wózkiem akumulatorowym, nie? Czyli jeszcze do elektryka mu trochę
Czy
brakowało.
Woźnym? Nie, wózkowym.
Wózkowym, nie? No to też fajny zawód, ciekawy. Niektórzy lubią, no ale mówię, elektrycy to jednak troszeczkę wyższa szkoła, jeśli chodzi o tam łączenie tych kabli. Ale wróćmy do naszej mafii jeszcze do niedawna trzymającej władzę i do tego, czy to się uda rozliczyć. Nie? Zobaczcie, minęło już tam 80 chyba 3 czy ileś dni od nowego rządu. Zbliżamy się do setki. Po tym pięknym wejściu, gdzie wsadzono do pierdla Kamińskiego z Wąsikiem, nie? Myślałem, czy Wąsika z Kamińskim, nie, to najpierw tego, potem Wąsik, nie? Zresztą jeden był szefem, drugi pomagierem. On oglądał modelki bardziej, to także do szefowania się nie za bardzo nadawał, a Kamiński, no to oczywiście miał też inne, że tak powiem, przywary, ale tam jakoś kierował tym, tą sforą służb.
Płynnie mu to szło, tak?
Płynnie, tak. Płynnie zarządzał CBA. To wejście było, no jak wejście smoka, bardzo, bardzo fajne, ale zobaczcie, długo, długo i teraz żaden pisowiec w pierdlu nie siedzi. Nie? Podobno ci neosędziowie blokują wnioski o areszt. No podobno, no nie wiemy, ale to trzeba też umieć przełamać taki bunt, czy tych prokuratorów ziobrowych, którzy jeszcze są w prokuraturze, czy no tych neosędziów odsunąć szybko, no to lud czeka. Do tego jeszcze ta hołota pisowska zaczyna wracać do różnych telewizji, tam ich zapraszają jako takich niezależnych ekspertów i oni tam się już wydziczają, różne rzeczy robią. Widzieliśmy, że tu bardzo mocno popierali te protesty rolnicze. Widzimy już, że gdzieś się wpychają, głównie przez PSL, gdzieś przez trzecią drogę na listy wyborcze albo do jakichś już no, bardzo intratnych stanowisk bez konkursów. Tu tam afera w Olsztynie z trzeciej drogi, jakiś tam młody pan już dostał stanowisko w Lasach Państwowych, już jakiś tam z drugiego szeregu zastępca tego tam poprzedniej władzy, no naczelnika, już gdzieś też dostał jakąś dyrektorską fuchę, czyli widać, że ta cała mafia, sieć pisowska zaczyna się odradzać. I ludzie no, patrzą i za chwilę stracą nadzieję. To jest bardzo wielki problem. Mamy dowód na praktycznie próbę sfałszowania wyborów, bo to jest oczywiste, no, że jak nie planowali drugiej tury, no to co chcieli zrobić?
Może oni po prostu...
Dwóch prezydentów będzie, czy jak?
Nie sięgają tak daleko w przyszłość swoich...
Oni nie wiedzieli, że jest druga planach. Tura, czy jak?
Tak się pierwszą, a potem... O.
A potem będziemy myśleć, nie? Na koń wsiędziem, nie? To jest oczywiste, że to byli oszuści, że oni przecież kompletnie no, skompromitowali proces wyborczy w Polsce poprzez wykorzystanie i pieniędzy publicznych. Teraz widzimy, tam zdaje się, koleje dolnośląskie. Już też swoich kandydatów, już zrobili im, że tam o, jedziesz tam na przykład gdzieś do Wałbrzycha kolejami dolnośląskimi i to cię wozi tam Janek K. czy jakiś inny, nie? I w ogóle nie piszą, że on startuje, nie, bo to nie taka wprost kampania wyborcza, ale ogromne pieniądze ze spółek Skarbu Państwa, z, wiecie, agencji rządowych, no ten helikopter policyjny, który tam miał promować jakiegoś kandydata i se trochę tam coś złomał, łopatę, czy wirnika, czy coś, nie? No to pokazuje, takich przykładów były setki i tysiące, czyli w tym sensie to nie była sprawiedliwa kampania, nie była uczciwa kampania. Do tego jeszcze szczujnia poprzedniej ekipy telewizji publicznej, no to po prostu cały czas tylko tam Deutschland, Tusk, nie? Herr i tam cały czas tylko, że Tusk zły, Kaczyński zbawca Polski, nie? Czyli media rządowe, które przynajmniej powinny, no dokładnie one nie rządowe, one tam publiczne są, nie? Czyli wszystkie strony powinny równo reprezentować jakieś tam minimum uczciwości, no to wiemy, że to była szczujnia wychwalająca PiS i no bezpardonowo atakująca wszystkich, którzy PiS krytykowali, także nas. Stąd o uczciwości tych wyborów z samego tego powodu nie można mówić, żadnych, które były pod rządami PiSu, a tu jeszcze mamy no już praktycznie dowód, że oni w oficjalnych pismach zakładali tylko pierwszą turę. To znaczy, że planowali fałszerstwo wyborcze. I tyle.
Prosty wniosek. O tym odradzaniu się PiSu mówi też pani Eliza Michalik, która wczoraj we vlogu odpowiedziała panu Stanowskiemu, między innymi mówiąc, że czekała trochę z tym, bo konsultowała się z prawnikami, teraz prawnicy też będą działać, ale też stawia ciekawą diagnozę i przywołuje ciekawe fakty co do tego, jak zachowują się media teraz i jak PiS może się odradzać jeszcze zanim upadł. Zobaczmy ten fragment.
Ludzie po demokratycznej stronie, przedstawiciele bardzo wpływowych instytucji medialnych, o których wiem, że są po demokratycznej stronie, mówili mi, słuchaj, my bardzo szanujemy to, co robisz i ty oczywiście masz rację, ale my nie będziemy się brać za ten temat, bo my nie chcemy kontrowersji. My nie chcemy kontrowersji, my nie chcemy, żeby PiS nas krytykował. To była jedna z podstaw zła wyrządzonego Rzeczpospolitej. Nienazywanie pisowskiego zła po imieniu ze strachu przed krytyką PiSu. Zobaczcie, jakie to jest w ogóle chore. Ci ludzie zniszczyli demokrację, robili podsłuchy, robili przekręty i afery, pałowali protestujące kobiety, zabrali nam kartę praw człowieka, zrobili strefy wolne od LGBT, zrobili szczującą, obrzydliwą TVP, z powodu działalności której zginął co najmniej jeden człowiek. Zniszczyli nam kraj. I jednym z powodów takiego stanu rzeczy było to, że ludzie, którzy widzieli, co się dzieje, nie nazywali spraw po imieniu, bo się bali. Bo się bali krytyki PiSu. Ja nieraz mówiłam, trzeba robić swoje i mówić swoje i nie patrzeć na krytykę PiSu. To, co PiS powie, nie powinno nas interesować. To, co spotkało mnie po zadaniu pytania, najbanalniejszego pytania pod słońcem, czy Ziobro jest chory, powinno być bardzo dużym ostrzeżeniem, że PiS podnosi głowę. Jeśli pozwolimy na ten jeden precedens, to potem to spotka każdego, kto ośmieli się zadać pytanie. Drążcie temat. Bądźcie tą piątą władzą, która teraz patrzy nawet dziennikarzom na ręce, bo niestety mamy takie czasy, że nie tylko politykom, a dziennikarzom też trzeba patrzeć na ręce. Zwracajcie uwagę na wszystkie nagonki, które spotykają ludzi, którzy nic złego nie zrobili, po prostu zadali pytanie. Zwracajcie uwagę na przemoc wobec nich. Przemoc werbalna to też przemoc. Zauważcie, jakie media mają ciszę wokół pewnych tematów. Nie widziałam, żeby środowiska feministyczne czy krytyki politycznej obrońców. Pan Jadczak się nie odezwał, kiedy nazwano mnie. Jadczak, który pisał teksty, jakim strasznym hejterem jest Morales, bo nazwał kogoś idiotą. Potem się okazało, że sam Jadczak nazywa ludzi idiotami. Siedział cicho. Gdzie oni są?
To fragment vloga Elizy Michalik, najnowszego. No, mówi o mediach, o dużych mediach, wręcz jeszcze poza tym wycinkiem stwierdziła, że instytucja medialna niedawno zreformowana przez nową władzę, czyli
chodzi o telewizję,
po prostu TVP, polską. Że oni nie chcą kontrowersji, nie chcą być krytykowani przez PiS, więc nie będą o tym mówić.
No, inni komentatorzy mówią też właśnie o tym, że telewizja ta publiczna no, zaprasza bandytów, zaprasza ludzi, mówię z PiS-u polityków, czy ekspertów, którzy kłamali, ugali, wspierali tę bandę trzymającą władzę, jak gdyby nigdy nic, jakby się nic nie stało, że ludziom, zamiast widzieć tych ludzi na procesach odsuniętych, przynajmniej od szczujni jakichś, znaczy od tych ambon, jak to się mówi, nie? Czyli od miejsc publicznych, albo na procesach, czy już w aresztach śledczych, to widzą ich w telewizji, w garniturach, jak gdyby nigdy nic. Nie? Także to jest coś, co no, stawia pod znakiem zapytania skuteczność tego oczyszczenia państwa z agentury pisowskiej, z tej agentury katolicko-narodowo-bolszewickiej czy faszystowskiej. Nie? Donald Tusk obiecywał, że po toście mnie wynajęli, żem tę bandę przepędził. No toż ja się tylko tego dopominam. Dlategośmy poparli ten koalicję 15 października, żeby odpędzić bandytów od władzy, którzy byli już blisko takiego, no można powiedzieć, na model białoruski, a przynajmniej na model ten orbanowski, kompletnego zawłaszczenia państwa i zniszczenia wszelkich swobód obywatelskich i wszelkich instytucji demokratycznych. PiS już był o krok. No teraz czekamy na rozliczenie. A tu pani Eliza też powiedziała coś ciekawego, że patrzcie na nagonki, jakie PiS organizował na uczciwych ludzi. To jest ważny sygnał. To tak sprzed chyba 2 czy 3 lat. Pokażmy, co powiedziała pani Eliza o innym procesie, właśnie nagonce na jednego z dziennikarzy i też przy okazji pastora.
Jeżeli mamy mieć wolność słowa i swobodę wypowiedzi, to ludzie muszą mieć pewność, że mogą powiedzieć, co myślą i państwo ich za to nie ukarze. Ja uważam, że ten przypadek pastora Chojeckiego, no, to jest przypadek, który należy śledzić, bo on jest takim papierem lakmusowym demokracji.
No ale i jak w tym...
Należy śledzić. Zobaczcie, wypadło, że to i tu po raz kolejny mówi to oczywiście ogólnie już teraz, że takich nagonek jak na mnie, na naszą telewizję, która krytykowała bandę tą katolicko-faszystowską, PiS, było więcej. Ale zobaczcie, czy dziennikarze głównego nurtu, oni się w ogóle tą sprawą nie zainteresowali. Oni ją przemilczeli, zamilczeli. Gdzieś tam na czwartej stronie dwa zdania i do widzenia albo nic. Albo lepiej nic, nie? Podczas gdy w tym samym czasie telewizja rządowa publikowała paszkwile, czy lubelska, też rządowa, czy ta warszawska, wtedy akurat pod wodzą Pereiry, TVP Info. Także zobaczcie, że tutaj niewiele się zmieniło. Mówiliśmy, prokurator Ewa Wrzosek, zasłużona właśnie, że postawiła się, ryzykując swoje zdrowie i życie, tej mafii Ziobry i Kaczyńskiego, no do dzisiaj ma 6 procesów dyscyplinarnych i chyba 1 karny. Także zobaczcie, no czekamy na zmiany. To już 3 miesiąc.
To kiedy się doczekamy, bo to... Tak,
masz to, no, mnie pytasz. No, mnie to możesz zapytać w 2025 roku, jak wygram wybory prezydenckie, to wtedy mnie zapytaj, no co tu robisz, że to się nic nie zmienia. No.
Dobra.
No, trzymasz mnie za słowo? Dobra.
Zapamiętajcie państwo, mamy wasze komentarze. Kasia, piękna odpowiedź Elizy Michalik do przemocowca Stanowskiego. Słowa te już padły w IPP co do procesu pastora Chojeckiego. Nie stawicie się za mną teraz, przyjdą i po was.
No już to tak. Tak nieskromnie powiem, było.
I, i przychodzą. No, ale Eliza Michalik akurat w tym vlogu nawet nie na władzę nową zwraca uwagę, ale na media, nie
na
nowe
ludzi.
W sumie.
Na tchórzliwych dziennikarzy, którzy nie potrafią zaryzykować swojej posady ciepłej, że już doszli gdzieś no naprawdę no, wysoko w tej hierarchii, gdzieś są w jakimś znanej telewizji, w znanym portalu internetowym i boją się zaryzykować tej swojej kariery czy tego swojego miejsca pracy dla etosu, do którego tam są. Nie? Że, czyli w tym sensie dziennikarz, który to robi, to on łamie, że tak powiem, swoją misję. Nie? To on nie powinien już być dziennikarzem, jeśli on się boi ruszać niektórych tematów, bo się tam na niego obrazi, nie wiem, redaktor naczelny, jakiś polityczny tego, Krezus, albo dziennikarze ze szczujni innej partii go zjadą i powiedzą, że jest jakimś głupkiem, czy jeszcze gorzej, no... Stanowski, no to tak naprawdę byłem zdziwiony, że aż tak się odkrył, jak bardzo popiera ten obóz władzy, mówiąc no, takie wulgarne słowa na temat pani Elizy Michalik.
Czy zgadzasz się z panią Elizą, że to, co PiS powie, nie powinno nas interesować?
A nie, to w ogóle. Znaczy, całkowicie się zgadzam, mam to, co PiS mówi. Jedynie mnie interesuje, jeśli na siebie donoszą, nie? Tak jak ten wtedy pisowski dyrektor, nie? Mówi, że nie planował. To mnie interesuje, ale tylko po to, żeby pokazać ich zbrodnie i żeby też, że tak powiem, no, naród się obudził, domagając się tego, żeby tych zbrodniarzy ukarać. No to tylko w tym sensie zainteresowani jesteśmy, może nie wypowiedziami, tylko zeznaniami pisowców.
Zeznań, no tak. To przed sądem najlepiej, no bo na razie mamy te komisje, przynajmniej tak no, w przestrzeni publicznej widzimy głównie te komisje, no tam się najbardziej zajmują, najwięcej czasu zajmuje wzajemne sobie dopiekanie jednej i drugiej strony
no ja
i przeszkadzanie.
Że wprowadzanie
oczywiście są też
konfederatów czy pisowców do komisji, które mają sądzić konfederatów i pisowców, no to jest jakaś aberracja.
No tak, no ale jednak wychodzą też takie rzeczy, jak tu widzieliśmy. Z tego całego dnia można przesłuchać, można wyciągnąć parę rzeczy, które w końcu opinia publiczna może poznać. No, myśleliśmy, że też no, ci, którzy oglądali TVP, no to teraz będą się mogli dowiedzieć, jak to wygląda, ale okazuje się, że no, TVP też to nowe, też nie o wszystkim chce mówić.
No, tak, takie mamy świadectwo pani Elizy.
Dlatego zapraszamy do oglądania telewizji iść pod prąd. I dziękujemy wam za wsparcie. W lutym było 881 osób, które finansowo wsparły telewizję Idź Pod Prąd. Dziękujemy bardzo. Zachęcamy do wspierania także w marcu. Może w marcu uda się osiągnąć 1000
zawsze
osób wspierających.
Tam parę dni dłużej.
Parę dni dłużej, ale na ostatnie dni marca to święta. Wielkanoc.
To też niedobrze. Znaczy, dobrze, że święta.
Niedziela, ale... ale też święta.
Spokojnie.
Także, ale... zobaczymy. No ale może nie same takie złe wiadomości.
Właśnie. Nie można się dołować, ale tutaj ten apel, że jesteśmy zniecierpliwieni, że Polacy chcą widzieć pisowców w aresztach. No jeszcze ja wiem, że 3 miesiące to na pełny proces, żeby już był wyrok i odsiadka to za mało. Ale chcemy ich widzieć na ławach oskarżonych. Ja siedziałem na pisowskiej ławie oskarżonych. Nie zhańbili. Chcę zobaczyć teraz prawdziwych winowajców, prawdziwych przestępców, prawdziwych złodziei, bandytów czy morderców.
A może oni...
A potem więzienie, a wcześniej może być areszt.
Faktycznie czekają, żeby ten Duda wszystkich nie powypuszczał, bo tak posiedzą tydzień i jak ten Kamiński z Wąsikiem i co z tego.
No to niech ich wsadzą do aresztu na początek. Zaliczymy im to na poczet kary przyszłej. Jak tam można wybory przewidzieć, to może i dla złodzieja też można i karę jakoś przewidzieć, nie? Czy dla mordercy, bandyty jakiegoś?
Z dobrych zmian, jak się wydaje, premier Donald Tusk zmniejsza zatrudnienie w kancelarii.
I to nie tak, że wiecie, tam ciotkę Kaczyńskiego wyrzucił, no bo to tam z Orlenu zdaje się jakąś panią taką od Kaczyńskiego.
I nie tylko z Orlenu.
Nie tylko, bo ona tych
paru
tych sobie zrobiła kolekcję tych rad, czy tam spółek, znaczy nadzorczych, rad tak, nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ale 133, czy jakoś tak, osoby wywalił.
Tak, 133 osoby. No Jan Grabiec poinformował szef kancelarii premiera, że premier Donald Tusk zlikwidował ponad 1/4 komórek organizacyjnych w kancelarii w porównaniu do stanu na 15 października i zatrudnienie zmniejszyło się o 133 osoby. W dalszym ciągu analizujemy potrzeby zatrudnienia, czyli może
następnie
będzie więcej.
Zwolnią. Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
I jeszcze zamknięto, czy zdecydowano o zamknięciu dwóch instytutów, które niby tu współdziałały przy kancelarii, działały. Instytut Pokolenia i Instytut De Republika.
Takie.
D.
To D to jest Deutschland, czy jak?
Czy no, różnie można z tym D kojarzyć, ale D. Nie idźmy może w tę stronę.
W każdym razie nie ma tego czegoś. 20 milionów to kosztowało polskiego podatnika.
Rocznie D Republika, a Instytut Pokolenia 10 milionów złotych rocznie.
Czyli razem 30.
Przez dwa lata już
60 poszło.
Działały, więc 60 milionów poszło.
No i tu...
I tu Jan Grabiec mówi... Jaki jest cel utrzymywania instytutów, ośrodków badawczych podlegających kancelarii czy ministerstwom? Z całą pewnością celem nie jest prowadzenie badań, bo do tego mamy uczelnie. Celem tego rodzaju jednostek jest dostarczanie analiz niezbędnych do prowadzenia odpowiedniej polityki przez rząd. Niestety te instytuty nie wskazują, żeby jakiekolwiek analizy czy opracowania w ciągu 2 lat funkcjonowania przy wydaniu około 60 milionów złotych wpłynęły na pracę rządu.
Zobaczcie, oni nawet nie stwarzali pozorów działania.
Czy oni nawet tworzyli jakieś analizy, ale nawet nie dla kancelarii. Dla rządu tam była z któregoś instytutu jedna analiza o Cyprianie Kamilu Norwidzie.
O Cyprianie. Tak. To rzeczywiście rząd musiał naprawdę
myślę, że
korzyść.
Dzięki temu polityka w ogóle rządu międzynarodowa nawet zyskała.
Widać to tak, jak pamiętacie, chcieli się jakimś jachtem przewieźć z jakiejś tam fundacji, Polska Fundacja Narodowa czy coś, kupili sobie jacht. Teraz już po cichaczem oczywiście... Klapa, gdzieś tam zaraz się coś zepsuło, nie umieli naprawić. Wielka klapa, wydane miliony i teraz cichaczem pewnie z wielką stratą sprzedali.
Tak. Sprzedali póki co nie wiadomo ani za ile był kupiony, ani za ile sprzedany.
Tak, dlatego mówię, zakładam, że z wielką stratą. Także no takich... No weźcie, pomóżcie mi, no jak ich nazwać? No bezczelnych złodziei, to tak jakby nic nie powiedzieć, nie? Bo to się dzieje na organizmie żywego 40 prawie milionowego państwa, gdzie są ogromne potrzeby, gdzie są deficyty, gdzie gonimy Zachód, gdzie jesteśmy jeszcze w wielu obszarach w takim postkomunizmie i doszła do władzy jakaś taka najgorsza w historii banda, która no, doprowadzała to państwo do jakiegoś nawet... No chyba do absurdu trzeba by powiedzieć, nie? Jeszcze do tego była zagrożeniem dla uczciwych ludzi, co mówiliśmy przy okazji tego, co mówiła pani Eliza Michalik, nie? Czyli no gorszej władzy sobie trudno wyobrazić, nie? I dlatego teraz te oczekiwania społeczne są takie, wiecie, te wybory 15 października to nie było, że no teraz jedna partia zmienia na drugą, no i ta robiła tam parę błędów i wypaczeń, no to ta trochę poprawi i jedziemy dalej, nie? Bo wtedy zwykły człowiek to mógłby nawet tam nie zauważyć, tam, że ta partia jakaś jedna się zmieniła na drugą, nie? Że my chcemy fundamentalnej zmiany państwa polskiego, ponieważ ono zostało doprowadzone, powiedzenie do karykatury to jest nic nie powiedzieć. Myślę, że doprowadzone do stanu z katastrofy, z którego ja nie mam pewności, że się da wyjść. I wielu komentatorów dzisiaj mówi, że czeka nas bardzo, bardzo długa droga, żeby oczyścić te wszystkie stajnie i stajenki Augiasza, bo one są na każdej katolickiej parafii, w każdej rejonowej najniższej prokuraturze, w każdym urzędzie, tam jakimś starostwie, czy wiecie, tego są tysiące. Ten potwór ma tam nie siedem głów czy ileś. On ma tysiące głów. I wiecie, te wszystkie głowy, pozbyć się ich, no to jest naprawdę zadanie tak aż, no nie wiem, czy wykonalne dla naszego narodu. Nie? Ale to nie znaczy, że nie powinniśmy przynajmniej zacząć tę drogę ku normalności. Bo jeśli powiemy, tu się nic nie da, no to co? Wyjechać stąd? Nie? Zobaczcie, że te pytania, czy w Polsce da się wprowadzić normalność, teraz wrócą ze zdwojoną siłą. Bo wtedy myśleliśmy, że wystarczy wygrać wybory. Znaczy, no część ludzi myślała, ja tam nie powiem, że myślałem, że wystarczy wygrać wybory, już tego wiedziałem, że wybory to jest pierwszy krok oczywiście, nie? Ale teraz ja powiedziałem też, mówiłem w grudniu, w listopadzie, że dopiero po tym, jak wejdzie nowy rząd, jak pojawią się uczciwi dziennikarze, to Polacy zobaczą skalę upadku państwa polskiego pod katolickim zarządem pisowskim, nie? I my jeszcze tej skali nie widzimy w pełni, a już ona jest, wiecie, praktycznie prowadzi do... Zaraz, ale czy to się uda? Czy będzie kim to robić? Wiecie, no, ilu jest prokuratorów? 6000, nie? Ilu jest uczciwych? Kilkuset. No to jak zastąpić, powiedzmy, 5500? 500, nie? Oczywiste jest, że wyrzucą może kilkudziesięciu, nie? Skażą kilku do więzień, ale ci sami nieuczciwi ludzie zostaną w systemie. To jest nasza plaga.
Ty chcesz natychmiast już tu spraw, wyroków, jak nie ma nawet prokuratorów.
No właśnie dlatego mówię, że jest problem, no. Houston, mamy problem, no. To nie jest, dlatego mówiłem, że nie wystarczy zmiana władzy, nie wystarczy zmiana prawa. Potrzeba nowych ludzi. Potrzeba zastępów uczciwych ludzi. Skąd ich znaleźć? Skąd ich
wziąć? Na tych dziennikarzy?
No właśnie, no to mówię.
Wszystkich.
Potrzebujemy kilka tysięcy nowych prokuratorów, potrzebujemy kilkuset nowych dziennikarzy, potrzebujemy kilka tysięcy nowych sędziów, nie? I tak dalej, i tak dalej. Wszędzie by trzeba...
Policjantów.
No... Złodziei to mamy, tych nie musimy
wymienić. Można śmiać, ale były teraz afery gdzieś, że policjanci oszukiwali metodą na policjanta.
Czyli?
No czyli normalnie to jest, że ktoś się podszywa pod policję, tak, i wyciąga kasę. No oni nie podszywali się,
udawać.
Tylko ten, ale wyciągali kasę jakoś.
Czyli państwo przeszło do poziomu bandyckiego, gdzie urzędy państwa, służby państwa są elementem nękania obywateli. Tak kiedyś było, jak się jechało na wschód, nie, że policjant, no to był wróg. To był ten, on będzie żądał 10 euro czy 10 dolarów łapówki i tyle. On ci nic nie pomoże. On zbiera haracz.
W Gliwicach podobno.
No to taka zobaczcie, że ta patologia, która się działa w Warszawie, ona się już rozlała i zeszła, tak jak mówię, do powiatowego czy tam małego komisariatu policji. Nie, to... Pytanie...
Jak żyć?
Właśnie. Pytanie... Żeby Polacy chcieli nowych standardów, żeby się nie godzili na dziadostwo. To jest nasze zadanie, mówię, telewizja Idź Pod Prąd, inni dziennikarze, jacyś uczciwi tam ludzie w internecie. To jest, żeby Polacy nie stracili nadziei na normalne państwo i żeby się nie zgodzili na dziadowskie standardy. To jest dzisiaj nasze zadanie. I my mówimy, chcesz pielęgnować w sobie niezgodę na zło i tęsknotę za dobrem, to weź do ręki Nowy Testament Jezusa Chrystusa. To jest dla mnie, według mnie, najlepsza gwarancja zachowania pionu moralnego i oczekiwania normalności, także po władzach politycznych. I to się też sprawdziło w innych państwach. Zobaczcie Szwajcarię, zobaczcie Stany Zjednoczone, zobaczcie Australię, Anglię, inne kraje protestanckie. Oczywiście tam się różne złe rzeczy dzieją, bo te kraje po części, szczególnie europejskie, stają się postprotestanckie, zresztą nie tylko europejskie. Nie? Ale przez wiele lat, kiedy rzeczywiście zdecydowana większość obywateli tę zachętę do budowania dobra brało z Pisma Świętego, nie z kościołów, z Pisma Świętego bezpośrednio, od Jezusa, to te państwa kwitły i się rozwijały. I ludzie tam uciekali, szukając wolności i dobrobytu. I no nie ma lepszej metody. Możemy wprowadzić jakiś kodeks nie kradnij. Pamiętasz, była taka akcja kiedyś w latach 90. Gazeta Wyborcza, takie myślała, że takimi różnymi akcjami się poprawi Polaków. Było nie ściągaj na przykład, nie? Taka akcja. I co? Przestali ściągać? Słyszałeś coś o tym? Ja nie. Druga akcja była nie daje łapówek.
Nie, wiem, nie, przestali ściągać, przecież w Kolegium Humanum nie trzeba ściągać.
Bo... A nie, tak, zaczęli kupować dyplomy. Nie no, masz rację. No to tyle. Coś to rzeczywiście skutek akcji nie ściągaj, kup se dyplom, co będziesz się bawił w jakieś tam ustawki. Jakąś naukę pseudo, no bo to ściągę napisać, to już się trochę człowiek nauczy, nie? Nawet jak przepisze, no może co zrozumie, nie? A tak jak zapłaci, to w ogóle może nie wiedzieć, na jakiej szkole studiował i jaki przedmiot, nie? Byle kasiora była. A wiesz, jak pisowcy się wycwanili? Poszli jeszcze krok bardziej? Dalej. Można jeszcze pójść krok dalej. Bo ty mówisz, no kup se dyplom, nie? No to już taka wyższa szkoła oszustwa w szkole, nie? Po ściąganiu i tak dalej. Kup se dyplom. A oni zrobili jeszcze lepiej dla siebie. Kup mi dyplom. Kupcie mi dyplom. Czyli ja potrzebuję dyplomu, żeby zrobić skok na kasę. To moja państwowa firma zapłaci mi za mój dyplom, żebym mógł zrobić skok na większą kasę. Czyli Polacy się składają na dyplom oszusta, żeby on kupił, żeby jeszcze więcej Polakom ukraść. Taki system wymyśliła moralnie katolicka, przy wsparciu biskupów i księdza Tadeusza Rydzyka, nacjonalistyczna lub faszystowska, jak kto chce, ta partia, która jest zmorą dzisiejszych Polaków. Dlatego jeśli chcemy utrzymać kurs, to musimy mieć kotwicę. I Pismo Święte przedstawiane jest dokładnie Jezus i no, Jezus komunikuje się przez swoje słowo z nami jako kotwica tych prawdziwych wartości. Jeśli nie masz kotwicy, to póki nie ma silnego wiatru, to jakoś tam możesz gdzieś dryfować, czy nawet stać w miejscu. Ale jeśli nie masz kotwicy, a będzie prawdziwy wiatr, po prostu cię nie ma.
Roman pyta, ciekawe, czy dojdzie do delegalizacji PiS?
To powinno od razu, pierwsza decyzja po dojściu do władzy, powinna być delegalizacja hunty faszystowsko-katolickiej i wtedy wszystko by się uprościło. Nie trzeba by tej telewizji przejmować i tak dalej w ten sposób. Tylko no wszystko, co zrobił PiS, jest z gruntu złe i dopiero, że tak powiem, trzeba udowodnić, że jest dobre, żeby zostało. Nie? A oni poszli tą inną drogą, że będziemy tej całej hydrze o wielu tysiącach głowach teraz udowadniać na jakiejś komisji sejmowej, że oni coś sfałszowali wybory, nie? Czy chcieli sfałszować wybory, czy coś takiego. No, to będzie trwało i trwało, ludzie się jakby to powiedzieć, zmęczą tym, ci jeszcze doprowadzą do protestów, tak jak teraz rolników tam podjudzają. Co prawda dzisiaj tu Paweł Skopnik, nasz rolnik, pokazał mi z Łomży i z Białegostoku zdjęcia, to tam gnój wywożą pod siedziby pisowców teraz. Nie?
Ale to już przynajmniej dobry adres. Akurat i pod pisowców, i pod PO-owców.
I pod PO-owców.
I jeszcze pod Związek Łowiecki.
Aha. A przecież mówili, że myśliwi z rolnikami.
No ci akurat mówili, że myśliwi słabo strzelali chyba do dzików i że się rozprzestrzeniło ASF. I...
To ja widziałem z Warszawy, Wału Międzyszyński. Ze 30 dzików sobie jedzie. Znaczy w poprzek. Nawet nie pod prąd, tylko w poprzek.
Przechodziły sobie. No,
co prawda miały czerwone światło, ale żaden policjant ich nie zatrzymał.
A, czerwone. No bo to dziki to...
No dzik musi na iść dziko. Na czerwonym. No, na dziko.
Okej. Okay. Jak już wspomniałeś o TVP, no to minister Sienkiewicz oczywiście, minister kultury.
W ogóle to PiS powinien rozważyć, czy by sobie godła nie zmienić. Na dziką świnię.
Dziką świnię.
Nie tylko świnia, ale i dzika. Dzika świnia.
Na razie mają orła.
No, nie bardzo to pasuje. To jest moim zdaniem obraza symboli narodowych.
Bartłomiej Sienkiewicz, minister kultury, nowe decyzje. Otóż o rezygnacji z dwóch inwestycji zaplanowanych jeszcze przez poprzedniego ministra kultury Piotra Glińskiego. Jedno z nich to nowe skrzydło Muzeum Narodowego. Miało powstać na tyłach obecnego, gdzie teraz jest zaplecze. tam miały być różne tam magazyny zbiorów, pracownie konserwatorskie, tam cuda.
No tak jak te instytuty.
Za ponad 100 milionów.
Nie no, to jest oczywiste, że to jest marnotrawstwo
pieniędzy. A druga to nowa siedziba Polskiej Opery Królewskiej w Parku Łazienkowskim. Mhm.
No i jeszcze może nie sztuczny, a będzie
to, zrobił. To z tego na razie zrezygnowali.
Nie no, w czasie wojny budowanie opery, no to jest trochę, rozumiecie, no jakoś jak kwiatek do kożucha normalnie. W ogóle to nie pasuje, że dzisiaj powinniśmy budować coraz bardziej oszczędne państwo, ciąć te wydatki nie tylko w kancelarii premiera, bo to za mało, mamy przecież prawie milionową chyba armię urzędników, z której myślę, że 2/3 spokojnie można by zwolnić, a państwo polskie by szybciej się rozwijało. Bo urzędnik, no, nawet jak jest dobrym człowiekiem, to no, musi urzędować. I jak nie ma co robić, to mu, tak jak w Zezowatym Szczęściu, no, coraz więcej tych biurek, coraz więcej papierów i ten obywatel musi wypełniać coraz więcej formularzy, no, żeby starczyło dla każdego urzędnika. No, jakby był jeden urzędnik, a nie 10, no to byśmy jeden formularz jednemu, nie? A jak mamy 10, no to musimy do każdego i 10 formularzy, nie? Także podejrzewam, że po zlikwidowaniu tych miejsc pracy na poziomie gdzieś 70%, państwo polskie by przyspieszyło. Wszystko by szybciej było załatwiane. Oczywiście, no tam reforma administracji też powinna pójść za tym. Dzisiaj, no, zwykły człowiek to ma drogę przez mękę. No ja rozmawiałem tu z wieloma teraz różnymi przedstawicielami administracji tego szczebla gminno-powiatowego. Tu bywają u nas i burmistrzowie, i wójtowie. No i oni sami opowiadają, nie? Mimo że oni są częścią tej machiny, to oni sami mówią, że tam zbudowanie jakiegoś kawałka drogi to jest marsz przez mękę normalnie, że wiecie, że tutaj sprawy własnościowe nieuregulowane, jeszcze z czasów komunizmu, że droga idzie całkiem inaczej faktycznie niż na planie. I teraz kto to ma, wiecie, wyprostować, później jakieś zezwolenia i tak dalej, to sami ci burmistrzowie i wójtowie mówią, jak biurokracja im pęta ręce w inwestycjach i w porządkowaniu spraw na swoim terytorium. No ale przecież zwykły człowiek ma jeszcze mniejsze zdolności, bo tam burmistrz, no to ma jakiegoś tam radcę prawnego, ma jakiś tam wydział i oni to robią, się znają i no, że tak powiem, inna instytucja inaczej traktuje tam wójta czy burmistrza niż zwykłego petenta, nie? Także no, odchudzenie państwa polskiego, zwolnienie urzędników, może by się zajęli jakąś porządną robotą. Wielu z nich to zdolni, uczciwi ludzie. Jakieś biznesy by, przedszkola by zakładali, żłobki. Operę by sam... Nie, no operę to może nie.
Chyba chcieli, czemu?
Hermesa może. Jest teraz taki program Maluch Plus chyba, nie? No to by se żłobki zaczęli zakładać, nie? Czy takie jakieś różne rzeczy. No coś fajnego by robili, a nie urzędowali. I cieszę się z tego kierunku, który tu minister Sienkiewicz, tak, wyrzucił te niepotrzebne...
A jednocześnie Pałac Saski chce budować.
No podobno się Tusk wściekł na niego, jak to usłyszał.
Jak to zwykle Tusk, tak.
No zobaczymy, no tam jakieś mają między sobą przepychanki. Ja myślę, że dzisiaj no to trzeba budować po pierwsze poczucie sprawiedliwości obywateli. Bo od tego zależy, czy Polak będzie chciał zostać w Polsce i czy będzie chciał bronić Polski.
No to w środę mają się zająć Trybunałem Konstytucyjnym, jeśli chodzi o...
A zrozumiałeś, ale do tego, tak, ja tam niewiele z tego zrozumiałem, ale zrozumiałem tyle, że podpis prezydenta będzie potrzebny.
Ja zrozumiałem jeszcze tyle, że głosy PiS-u będą potrzebne.
To co to za reforma, rozumiesz? No ja nie wiem, jak
oni... Tam są trzy sprawy. Uchwała Sejmu ma być, no to Sejm sobie no
to
może sobie, tam przyjąć.
To zwyciężył
tam,
bez problemu.
Że te poprzednie uchwały były nieważne, o powołaniu tych, no nie wiem jak to w praktyce wyjdzie, realizacja tego, no ale mogą przyjąć uchwałę na pewno. No ale potem jest ustawa, no to tu trzeba podpis prezydenta. Aha. I jeszcze ustawa, zmiana konstytucji. No to tu już trzeba mieć.
No to tu już trzeba i pisowców.
Głosów, czyli też pisowców.
Może mają jakiś tajemny plan. Ja mówiłem, że po tym, co Duda zaczął robić niedawno, to widać było, że zmiękła mu rura poważnie i zaczął troszeczkę, że tak powiem, przychylniej współdziałać z Tuskiem. Ale teraz znowu jakieś tam ustawy wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. Rzekomo, że nie ma tego Wąsika czy Kamińskiego.
A już nawet konstytucjonaliści, przynajmniej jeden przychylny, myślę, tutaj tej nowej władzy mówi, że no nawet jakby przyjęto, no to ta ustawa o zmianie konstytucji na przykład nie jest dobrze napisana.
No, także tu nie mamy dla was dobrych wieści. Tu do takiej gruntownej reformy państwa polskiego jest jeszcze daleka droga, ale myślę ważne, żebyśmy my uzbroili się w nadzieję. A dokładnie nawet nie w nadzieję, tylko w pragnienie normalnego państwa. Bo no, najpierw musisz mieć pragnienie, później będziesz miał nadzieję na spełnienie tego pragnienia. Jak nie masz pragnienia, no to na co będziesz miał nadzieję?
I jeszcze możesz coś robić, żeby się spełniło.
No dokładnie. Mi nie chodzi o to, żeby tylko mieć nadzieję, żeby...
Wymagać, żeby ktoś się spełniał.
Żeby zacząć w swoim otoczeniu. I cieszę się, że tu z naszego grona telewizji Idź Pod Prąd, widzów telewizji Idź Pod Prąd, no angażujecie się w te wybory, w te samorządowe w sposób bierny. To jest taka dwuznaczność.
Tak.
Bo jest bierne i czynne prawo wyborcze, że czynne, że możesz sobie zagłosować, a bierne, że możesz pozwolić, żeby na ciebie zagłosowano, czyli no, kandydować. Także to wygląda trochę odwrotnie, nie? Że część naszych widzów kandyduje do różnych na razie tych samorządowych szczebli administracji. Będziemy pokazywać wam tych ludzi i mamy nadzieję, że się dostaną, że to będzie początek dobrych karier politycznych.
Wasze komentarze, bo jest ich trochę, a mało do tej pory przeczytałem, więc już nadrabiam. Grzegorz. Kiedy zwróciłem się do burmistrza mojego miasta z wnioskiem o zajęcie się dzikami, które podchodzą zimą pod zabudowania domowe, usłyszałem po ponad roku walki od wiceburmistrza z PiS, że to moja wina.
Na co on wabi dziki czym?
Ale... To nie wiem, może...
A nie, to
może...
chyba to wina tego naszego widza jest, że się skarży.
Może tak,
ale... Powinien dziękować władzy, a nie jakieś jej tam skargi przynosić. W tym sensie, no to tak, no wina.
Nie, bez sporu. Mógł ogrodzić cały swój, tak, żeby dziki się nie przedarły.
Zaporę. No, to wtedy PiS przyjdzie.
Granicy. Maciej, pastorze, rząd nie rozliczy nikogo. Oni robią teatr. Jakby chcieli, to prezesem prokuratury byłaby Ewa Wrzosek.
No nie, tu niekoniecznie. Tak jak mówiłem, my bardzo kibicowaliśmy pani Ewie, żeby została prokuratorem krajowym, ale myślę, że jest jeszcze wiele innych no, obszarów, gdzie może się zaangażować ze swoim i charakterem, i profesjonalnością pani prokurator Ewa Wrzosek. A pan prokurator Korneluk podobno jest jeszcze ostrzejszy. Także tu bym poczekał na efekty działań.
A, Grzegorz uzupełnia, dlaczego jego wina? Bo zamieszkałem w miejscu naturalnego żerowania dzików.
No widzi pan.
Zaznaczę, że mieszkam w mieście, nie w środku lasu.
No według PiS-u, nie? Rzeczywiście, mówiliśmy, herbu dzika świnia, no to miasto jest miejscem żerowania dzikich świń.
A to na tej zasadzie powinniśmy w ogóle nie mieszkać chyba nigdzie, no bo kiedyś tu wszędzie... Gdzieś
były dziki.
Jakieś miejsce żerowania.
Dziki, żubry,
tegoś.
Może tury nawet, nie?
Wilki jakieś, no różne. Maciej dalej pesymistycznie, czyli pastorze nic się nie zmieni. PiS, Kopat wygrał, smutne, ale prawdziwe.
Nie. Aż tak to nie myślę. Akurat na odcinku episkopatu chyba występują największe zmiany. Na odcinku prokuratury powoluśku. Nie? Mówię, nie bardzo jest kim zastąpić. Tych prokuratorów jeszcze...
A episkopackim zastąpimy?
No można nie iść do kościoła w niedzielę i mieć ich w dziki.
Iwona.
I rzeczywiście coraz więcej Polaków idzie tą drogą. Znaczy nie idzie tą drogą do kościoła już. Nie? Nie.
Inną drogą.
Idzie inną drogą. I to jest przemiana dziejowa w Polsce, która się dzieje na naszych oczach. Także episkopat myśli, że przetrzyma. Nie? Że tu się, wiecie, wydziczą, wystraszą, wykrzyczą, wyprotestują, pójdą na wybory, później się okaże, nic się nie zmieni, wrócą do domu i że w końcu wszyscy do nich wrócą. Ale przykłady innych państw, czy z XVI wieku, kiedy właśnie odkrycie prawdy o tym, że nie Kościół, tylko sam Jezus daje zbawienie, praktycznie zrewolucjonizowało całą arenę polityczną cywilizowanego świata. Nie? Że ludzie się zaczęli zwracać bezpośrednio do Biblii, do Jezusa, a mieli w nosie Kościół, jego sakramenty, jego różne tam zabobony i tak dalej. Czyli w historii się to udało. W Polsce się prawie udało, bo byliśmy już na dobrej drodze. Tu już polska szlachta wypowiedziała praktycznie na Sejmie w Piotrkowie Trybunalskim w połowie XVI wieku posłuszeństwo papieżowi. Tylko jeszcze trzeba było decyzji króla ostatniego z Jagiellonów. No i on się okazał takim chwiejnym władcą w tym zakresie. Ale innym narodom i państwom się udało. Stąd w XX wieku, XXI wieku przeszła taka reforma religijna przez katolicką Irlandię, przez katolicką Hiszpanię po części. No to dlaczego katolicka Polska miałaby być jakaś niedotykalna czy niepodlegająca reformie i reformacji? Ja wierzę w to, że tu się wszystko zacznie. Oczywiście trzeba wspierać te zmiany polityczne, trzeba brać udział w wyborach, trzeba kandydować i to wszystko prawda, ale najważniejsza, i za to miałem proces właśnie, najważniejsza zmiana ma nastąpić tu, stosunek do Jezusa i Biblii. Jeśli to w Polsce zmienimy, reszta będzie tylko oczywistym wynikiem, skutkiem, jak się mówi, peo do megi.
Iwona i Tomasz, to, że pisowcy pchają się do koryta i szukają każdej możliwej sposobności, to nie dziwi. Każda świnia chce mieć koryto i możliwość nażarcia się z niego.
A dzika świnia robi to w sposób jeszcze dziki.
Błąd aktualnej władzy polega na tym, że zaczyna dopuszczać je do koryta. Powiedzieć opinii publicznej, jakich nadużyć i zbrodni dokonała poprzednia władza, to za mało. Kara jest sprawiedliwym rozwiązaniem.
Dokładnie tak. I o tym mówiłem, że Polacy... Oprócz tam budowania armii potrzebują poczucia sprawiedliwości. To jest nadrzędne nad wszystkim. Poczucie sprawiedliwości. Wtedy będą chcieć żyć w tym państwie. Na drugim miejscu jest możliwość dojścia do dobrobytu. Ciężką pracą dojścia do dobrobytu. Nie? Ale bez tych dwóch wyżej jest sprawiedliwość. Jeśli nie będzie sprawiedliwości, to nawet danie jakiejś okazji do zarabiania pieniędzy, no nic nie pomoże. Bo tu dalej będzie jakaś mafia, jak w Meksyku rządzić. Tam to nawet mafie mają swoje wojska już normalnie, pojazdy opancerzone, o takie różne tam rzeczy, nie? Czyli sama możliwość robienia interesów czy zarabiania pieniędzy bez sprawiedliwości w państwie, to też będzie wypychała ludzie, miliony ludzi z tej katolickiej Ameryki Łacińskiej walą na północ do Stanów Zjednoczonych, do protestanckiego kraju, nie?
I jeszcze o dziennikarzach. Dora, bo jakoś tak jest, że w Polsce od dawna nie ma dziennikarzy, tylko symetryści, obdzwonieni i opłaceni. Jest takie powiedzenie Jana Pińskiego, w Polsce sprzedaje się więcej dziennikarzy niż gazet.
No tak, tak. Wczoraj chyba podałem na Twitterze też to. No to X się teraz nazywa. Tak, to prawda. Dlatego tak ważna była misja telewizji Idź Pod Prąd i, że tak powiem, ekipa pisowska czy też episkopat zauważył to, że coś takiego w Polsce powstało i zaczyna odnosić no, wielkie sukcesy. Dlatego nasłało na nas prokuraturę pisowską, nie? Tamto państwo. No my tam jakoś oparliśmy się tym atakom, dalej nadajemy, dalej realizujemy swoją misję, no i od was oczekujemy wsparcia, angażowania się w to, co robimy, tam polubiania, pokazywania.
Wsparcia. Mariusz, lepiej zainwestować w IPPTV, bo jak traktuje to, bo tak traktuje to wsparcie jako inwestycję, niż trwonić kasę na głupoty, więc moja gitara marcowa już gra. Pozdrawiam.
Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Rzeczywiście jest taki czas końca miesiąca, to część, największa część naszych widzów wtedy nas wspiera finansowo, ale jest też taki wysyp na początku miesiąca, to ci, którzy chcą już, że tak powiem, od samego początku nowego miesiąca zademonstrować to, że są z nami, że popieracie to, co robimy, że chcecie nam też dać zachętę, żebyśmy się nie poddali, nie zniechęcili. Także dziękujemy. Każdemu z
bardzo
was.
Zachęcamy do wsparcia, czy przelewami, przez PayPal, przez Blik, przez DotPay, przez YouTube, przez Patronite. Przeróżne formy są dostępne. I zachęcam też do sklepu Idź Pod Prąd, bo zbliża się Dzień Kobiet i tam w sklepie Idź Pod Prąd są rabaty. Na niektóre produkty 10% rabatu. W ofercie książki, gadżety, nawet ubrania. Także zachęcamy na sklep idźpodprąd.pl. A jeśli już o Dniu Kobiet, to dzień po Dniu Kobiet w sobotę, 9 marca, koncert zespołu Vox oraz występ teatru Magiczne Impro w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Jastkowie o godzinie 11 w sobotę. Z okazji Dnia Kobiet możecie też znaleźć wydarzenie na Facebooku. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy też na konferencję o edukacji domowej w kolejną sobotę, 16 marca. Homeschooling od przedszkola do liceum. Zgłoszenia na konferencję na mail kontakt@idzpodprad.pl. Również jest wydarzenie na Facebooku. A dziś jeszcze w telewizji Idź Pod Prąd kontrkultura o tym, jak do Lublina ściągamy największe gwiazdy kina. Był tu kręcony amerykański film Real Pain, którego reżyser tak powiedział: mój film to list miłosny do Polski. Wielu amerykańskich Żydów uważa, że Polska była negatywną częścią ich historii. Ja czuję inaczej. Polska to miejsce, w którym moja rodzina żyła i prosperowała, dopóki Niemcy nie rozpoczęli wojny. Chciałem poprzez film pokazać jej najpiękniejszą, spektakularną stronę. O tym dziś o 18 w kontrkulturze. Jak wyglądała praca na planie filmowym i nie tylko. Na koniec programu tego krótki zwiastun programu następnego. A ja dziękuję wam za uwagę. Dziękuję pastorowi Pawłowi Chojeckiemu.
Dziękuję tobie, dziękuję państwu. A Czarek, do zobaczenia w Sejmie.
Do zobaczenia w Sejmie.
Już jutro.
Jutro już Sejm i właśnie choćby te projekty o naprawianiu Trybunału Konstytucyjnego może się dziać, a jeszcze może mogą i wejść projekty o aborcji. To już w ogóle będzie jazda. Także zapraszamy też na relację z Sejmu. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. I teraz zwiastun kontrkultury.
Jesse stanął i mówi: o, this guy in my movie, please.
On czuje się częściowo Polakiem. Jego babcia pochodziła z Krasnego Stawu.
Jesse Eisenberg trochę zaryzykował, dobierając taką, a nie inną obsadę filmu. Pamiętasz taki film z Patrickiem Swayze, Dirty Dancing? Była tam taka aktorka, Jennifer Grey, stoi obok niej!
To są wielkie gwiazdy, ale oni tego nie pokazują.
Przez te dwa dni, pod względem wizualnym, Lublin był na całym świecie.